Dzień dobry, Mateusz Lechowski, kanał korespondent.pl i zacznę od parafrazy słów pewnego premiera Wielkiej Brytanii. Przynoszę wam pokój, bo proszę państwa, wydaje się, że szanse na pokój w Zatoce Perskiej są rzeczywiście bardzo duże. Mamy zawieszenie broni, które ogłosił wczoraj Donald Trump. Ogłosił je swoim wpisem oczywiście w mediach społecznościowych i miało to miejsce, można powiedzieć, chwilę przed tym ultimatum, które wcześniej ogłosił, bo półtorej godziny przed ultimatum Donald Trump poinformował właśnie o zatrzymaniu ataków na Iran i po 38 dniach wojny, która rozpoczęła się 28 lutego, poinformował, że na 2 tygodnie na razie wojna zostaje wstrzymana. I to jest chyba najlepsza informacja, jaką mogę państwu teraz przekazać, no bo rzeczywiście jeszcze wczoraj Donald Trump, tak jak informowałem w tym poprzednim live'ie, straszył zniszczeniem irańskiej cywilizacji. Wcześniej mówił o tym, że wtorek to będzie dzień ataków na mosty i elektrownie. Obserwowaliśmy wczoraj, ja obserwowałem w mediach społecznościowych nagrania, które mieliśmy z Iranu i widać było w nich, właśnie na tych nagraniach widać było, jak ludzie, cywile zbierają się wokół między innymi elektrowni, tworzyli taki łańcuch, żywy łańcuch, aby chronić te elektrownie przed atakiem. No i wydaje się, że zbombardowanie tych elektrowni w takiej sytuacji to byłoby naprawdę coś, proszę państwa, co cofnęłoby możliwe Iran, tak jak mówił Donald Trump, do epoki kamienia łupanego, ale też jeśli chodzi o rozwój cywilizacyjny, to cofnęłoby Stany Zjednoczone do epoki kamienia łupanego, no bo powiedzmy sobie szczerze, to byłaby zbrodnia wojenna i już samo to, że Donald Trump to zapowiadał, to było coś zaskakującego, że prezydent Stanów Zjednoczonych jest gotowy zapowiadać ewentualne zbrodnie wojenne, ataki na infrastrukturę właśnie krytyczną. To, proszę państwa, coś, co mi się na przykład nie mieściło w głowie, no bo jak Stany Zjednoczone, państwo, które jest w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, wiodące państwo NATO, może coś takiego robić i jak prezydent Stanów Zjednoczonych może sobie na to pozwalać. Ale mamy rozejm, który możliwe, że doprowadzi do pokoju, bo już w piątek będą negocjacje w Islamabadzie i tym państwem, które odegrało kluczową rolę, jeśli chodzi o doprowadzenie do tego rozejmu, był Pakistan. Ja wczoraj państwu mówiłem o roli Pakistanu w tych negocjacjach. Zaraz przejdę do tego szerzej, więc omówię teraz dla państwa szybko, w pół godziny, najważniejsze informacje dotyczące tej nocy. Ja tej nocy nie spałem, mówiąc szczerze, i stwierdziłem, że zanim się położę, to zrobię tego live'a, no bo trzeba będzie tę noc odespać. Najpierw Donald Trump w swoim wpisie poinformował właśnie o tym, że będzie 2-tygodniowy rozejm, no ale potem dodał jeszcze jeden wpis, już go państwu pokazuję. To jest wpis, który umieścił później i w którym napisał o tym, że to wielki dzień dla pokoju. No i oczywiście przedstawił to, co ogłosił wcześniej, przedstawił to zawieszenie broni jako oczywiście swój sukces. Iran tego pragnie, mają już tego dość, podobnie jak wszyscy inni. Stany Zjednoczone Ameryki pomogą w rozładowaniu natężenia ruchu w ciśnienie Ormus. Będzie mnóstwo pozytywnych działań. Zarobi się ogromne pieniądze, Iran będzie mógł rozpocząć proces odbudowy. Będziemy zaopatrywać się we wszelkiego rodzaju zapasy i po prostu kręcić się w pobliżu, aby upewnić się, że wszystko idzie dobrze. Jestem przekonany, że tak będzie, tak jak to, czego doświadczamy w Stanach Zjednoczonych, może to być złoty wiek Bliskiego Wschodu, napisał amerykański prezydent. No oczywiście, proszę państwa, przypominam, że zdaniem Donalda Trumpa Ameryka właśnie great again i jest właśnie w czasie złotego wieku, ale już nie będę się wyzłośliwał, tylko przejdę do szczegółów. Przygotowałem dla państwa takie podsumowanie, spojrzę tylko w notatki, żeby o niczym nie zapomnieć. Tak jak powiedziałem, półtorej godziny przed rozpoczęciem tego, zakończeniem ultimatum, według tego, co mówił Donald Trump, przed ewentualnym rozpoczęciem bombardowań, Stany Zjednoczone i Iran uzgodniły dwutygodniowe zawieszenie broni. Ono obowiązywało od momentu ogłoszenia. Jak poinformował prezydent Trump, powodem tego jest fakt, że osiągnęliśmy, czyli Stany Zjednoczone osiągnęły już wszystkie cele militarne, a nawet je przekroczyliśmy. Jesteśmy bardzo blisko porozumienia w sprawie długotrwałego pokoju z Iranem. On to napisał właśnie w True Social w tym pierwszym wpisie. No postanowiłem Państwu ten drugi pokazać najpierw, no bo ten wielki dzień dla pokoju, brzmi to jakby Donald Trump znów myślał o nagrodzie Nobla. Mam nadzieję, że po tym jak zaczął tę wojnę, to raczej jednak nikt nie wpadnie na to, żeby dalej ten pomysł popierać. Ale w zamian Teheran otworzy cieśninę Ormus. Jednak nie w pełni, bo jak poinformował w oświadczeniu minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi, statki, które chcą przepłynąć przez cieśninę, będą mogły to zrobić we współpracy z irańskimi siłami zbrojnymi i z uwzględnieniem ograniczeń technicznych. I warto tu już dodać, że te statki, część z nich zmierza już do cieśniny, mają się tworzyć konwoje. I to, proszę Państwa, oczywiście poskutkowało dramatycznym spadkiem cen ropy. Dramatycznym, mówię, no, bardzo dużym, dramatycznym dla kogoś, kto spodziewał się, że ta ropa będzie dalej szła w górę. Już Państwu mówię, jak, o ile spadły te ceny, bo mam to tutaj otwarte, procentowo wydaje się, że ropa WTI spadła ponad 13% ceny ropy, w tej chwili 95 ponad dolarów za baryłkę, spadł olej o 12% opałowy, benzyna ceny spadły o 7%, no 7,60, czyli 7,6%, ceny gazu spadu ziemnego o ponad 4%, 4,20 i cena ropy Brent minus 10%. I to są bardzo dobre informacje dla nas wszystkich, że ropa w tej chwili Brent, baryłka kosztuje poniżej 100 dolarów, bo to oznacza, proszę Państwa, że może uda się uniknąć kryzysu finansowego, uda się uniknąć recesji, no i też ceny w sklepach nie będą szybowały w górę, także ceny na stacjach paliw mogą spaść, mamy wszyscy taką nadzieję. Jeszcze z informacji rynkowych, informacji giełdowych i jeśli chodzi o ceny surowców, oczywiście w związku z tym ceny złota poszły do góry o ponad 2%, także srebro o ponad 5% w górę, kruszce ogólnie poszły do góry właśnie w związku z tym, że takie informacje się pojawiły. Jest to, tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o gospodarkę światową, informacja bardzo dobra. Odsyłam, jeśli ktoś ma wątpliwości, do rozmów, które prowadziłem tutaj, między innymi do rozmowy z Tomkiem Tarczyńskim, który wieszczył kryzys i recesję finansową, jeśli tylko dojdzie, proszę Państwa, do tego, że ta wojna potrwa dłużej niż półtora miesiąca, na przykład będzie trwała 2 miesiące albo jeszcze dłużej. Na szczęście tak się na razie wydaje się nie stało. Po 38 dniach mamy dwutygodniowe zawieszenie broni i przechodzę do dalszej części tych informacji, które pojawiły się w mediach właśnie światowych, przede wszystkim amerykańskich. Tak jak powiedziałem, Abbas Araghchi, czyli minister spraw zagranicznych Iranu, i to chyba osoba, która była jedną z tych, które naciskały w Iranie na zawarcie porozumienia. Przede wszystkim on negocjował z przedstawicielami Pakistanu, którzy z kolei rozmawiali z Donaldem Trumpem. No i warto tutaj zwrócić uwagę, że decydując się na to zawieszenie broni, Donald Trump odszedł od swojego wcześniejszego stanowiska, że będzie porozumienie, że nie będzie porozumienia, jeśli Teheran nie podda się bezwarunkowo. Przecież na początku wymagał bezwarunkowej kapitulacji. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że to Iran przedstawił 10-punktowy plan, który ma być podstawą do dalszych rozmów. I trzeba sobie powiedzieć wprost, że skoro tak jest, to wygląda to raczej na zwycięstwo albo irański sukces niż
zwycięstwo amerykańskie. No bo tak jak powiedziałem, w tej chwili wszyscy ogłaszają zwycięstwo, proszę Państwa. Stany Zjednoczone ogłosiły zwycięstwo, Donald Trump oczywiście, no on nie mógł nie wygrać tej wojny, on już ją dawno wygrał, tak mówił już wcześniej, ta wojna jest wygrana i w związku z tym też teraz zgodził się na to zawieszenie broni. Przejdziemy zaraz do kącika z memami, bo mam dla Państwa parę memów, ale to już na końcu, bo na razie rozmawiamy o kwestiach poważnych, na końcu może coś lżejszego i warto tutaj, tak jak powiedziałem, zwrócić uwagę na to, że to Iran przedstawił 10-punktowy plan, no i wydaje się, że to właśnie ten plan będzie główną tą podstawą do rozmów w tej chwili, które będą prowadzone w Islamabadzie już w piątek, czyli już, proszę Państwa, za dwa dni, 10 kwietnia, będzie dalsza, właściwie no ta główna część rozmów o pokoju, no bo na razie mamy tylko zawieszenie broni. Czy na pewno mamy zawieszenie broni? Bo tutaj właśnie macie tę okładkę, pytam, czy to koniec wojny. Ktoś może powiedzieć, no jeśli jest zawieszenie broni, no to koniec wojny. No nie do końca, proszę Państwa, i to naprawdę mówię nie tylko na podstawie jakiegoś swojego doświadczenia, ale też tego, co wydarzyło się w nocy, bo przed tym zawieszeniem broni doszło do wzajemnych ostrzałów i tutaj oczywiście Teheran i Tel Awiw się ostrzeliwały. Także mamy informację o tym, że w Libanie dalej trwa izraelska operacja, więc czy to koniec wojny, to jeszcze zobaczymy. Na razie mamy dwutygodniowe zawieszenie broni i statki, które będą przekraczały ciśninę Ormus, co jest bardzo dobrą informacją dla nas wszystkich i dla światowej gospodarki. Tak jak powiedziałem, trudno na razie jeszcze szczegółowo komentować to zawieszenie broni, w mojej opinii. To, że się pojawiły te informacje o 10-punktowym planie, Trump też już pisał w swoim serwisie, już tych wpisów Państwu nie umieszczam, atakował CNN, pisał o tym, że to nie jest prawda, że Iran tutaj ma coś do powiedzenia, że to wielki sukces Amerykanów i wściekał się, znaczy może wściekał się to złe słowo, ale no takie można odnieść wrażenie, no nie wyobrażam sobie, żeby inny amerykański prezydent tak reagował w mediach społecznościowych. No emocjonował się w mediach społecznościowych tym, że to nie tak, że Iran ma tutaj coś do powiedzenia, to jest wielkie zwycięstwo Stanów Zjednoczonych, zwycięstwo, no tak jak Państwu czytałem w tym wpisie, wielki dzień dla pokoju. Natomiast to, co warto zobaczyć, na co warto zwrócić uwagę, to to, proszę Państwa, że wbrew temu, co mówi Donald Trump, wbrew temu, co mówił J.D. Vance, wbrew temu, co mówi cała amerykańska administracja, co mówią przedstawiciele amerykańskiej administracji, Stany Zjednoczone nie doprowadziły do zmiany reżimu w Teheranie. Oczywiście Donald Trump będzie mówił, że ci ludzie, którzy teraz przyszli do władzy w Iranie, są lepsi od tych, którzy byli wcześniej, ale powiedzmy sobie szczerze, może być nawet raczej odwrotnie, bo to Korpus Strażników Rewolucji rządzi teraz w Iranie już niepodzielnie, wydaje się, albo ludzie związani z korpusem, no a to raczej do tej pory byli ludzie uznawani za jastrzębie właśnie, jeśli chodzi o irańską politykę, więc czy możemy mówić o sukcesie Stanów Zjednoczonych? No, ja się zatrzymam na tym, że możemy mówić o sukcesie nas wszystkich, dlatego że po prostu dla wszystkich ten pokój jest korzystny. Czy dla wizerunku Donalda Trumpa? Tu śmiem wątpić, ale tutaj cały konflikt był po prostu dla Donalda Trumpa tragiczny, jeśli chodzi o jego wizerunek, moim zdaniem, i jeżeli jeszcze wcześniej można było mówić o tym, że on miał jakąś, no miał jakiś swój PR, no to teraz, no jeszcze do tych memów przejdę, proszę Państwa, ale zwłaszcza ten arabski internet się w tej chwili z Trumpa śmieje, ale to naprawdę jest mało ważne, jeśli ludzie przestaną ginąć, jeśli statki będą płynąć przez ciśninę Ormus, to proszę Państwa, to w jaki sposób to Stany Zjednoczone ogłosiły, nie ma znaczenia, my się możemy tylko cieszyć. Cieszyć, że Donald Trump całkowicie nie odleciał i nie postanowił niszczyć cywilizacji, jak o tym mówił wczoraj, nie postanowił atakować infrastruktury krytycznej, bo to także dla nas jako partnera Stanów Zjednoczonych byłoby tragiczne wizerunkowo. Jeśli chodzi o kolejne ogłoszenie amerykańskie, że zgoda Iranu jest na to, aby nie kontynuować do budowy broni nuklearnej, że Iran wycofał się z tych dążeń, no to powiedzmy sobie szczerze, w Wcześniej już reżim się na to zgodził i według wszystkich informacji, jakie posiadamy, które też wyciekły do mediów, już przed rozpoczęciem tej wojny, w trakcie negocjacji, którym wtedy przewodził Oman, mieliśmy zgodę po stronie Teheranu, jeszcze zanim zginął Ajatollah, wielki Ajatollah, najwyższy przywódca Ali Chamenei, jeszcze zanim jego syn został tym najwyższym przywódcą, bo tutaj też pozwolę sobie na taki właśnie przytyk, że Stany Zjednoczone tak bardzo zmieniły ten reżim w Iranie, że zamieniły Chameneiego na Chameneiego. To już zgrany żart, ale taka jest, proszę Państwa, prawda. Tutaj też warto zwrócić uwagę, że w pewnej mierze wydaje się, że państwa Zatoki utraciły zaufanie do Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o przyszłość właśnie tego regionu, tu wiele jest znaków zapytania. No a Rosja i Chiny mogą się cieszyć, no bo Chiny oczywiście, proszę Państwa, wbrew temu, co niektórzy twierdzą, ropę mają i mają się dobrze, dodatkowo wspierały Iran, no i Rosja też wspierała Iran, między innymi przekazując informacje wywiadowcze, no i oczywiście też Rosja się niezwykle na tej wojnie wzbogaciła, bo tak wysokie ceny ropy to jest dla Rosji bardzo dobra informacja. Rosja jest eksporterem węglowodorów, w dodatku były ograniczone przez Stany Zjednoczone sankcje i to przecież na skutek tej wojny ograniczono sankcje nie tylko dla Rosji, ale także dla Iranu, z którym Stany Zjednoczone prowadziły wojnę, te sankcje ograniczano, aby te ceny ropy nie poszybowały zbyt wysoko, a przecież i tak biły rekordy, więc tutaj Donald Trump, no myślę, że nie może mówić o sukcesie, ale wracając do tego, czy ta wojna rzeczywiście się zakończy, no to Tel Awiw niestety chyba ma w tej kwestii trochę inne zdanie. To znaczy premier Netanyahu oczywiście pozytywnie skomentował zawarcie tego porozumienia, powiedział o tym, że się na to porozumienie zgadza. To jeszcze z wewnętrznej polityki właśnie z Izraela poinformuję Państwa, że z kolei Jair Lapid, czyli można powiedzieć najważniejsza osoba w izraelskiej opozycji, skrytykował w tym wypadku postawę Benjamina Netanyahu, stwierdził, że Izrael nawet nie uczestniczył w tych rozmowach. Dlaczego tak jest? Dlaczego nie było przy stole rozmów pokojowych przedstawicieli Tel Awiwu właśnie? No i oczywiście tutaj w tym wypadku warto zwrócić uwagę na to, że właściwie cała klasa polityczna popiera wojnę z Libanem. No i co z wojną z Libanem? To jest najważniejsze pytanie, bo jeszcze dziś, już po zawarciu porozumienia, izraelskie siły zbrojne wystosowały pilne ostrzeżenie dla mieszkańców miasta Tyr w południowym Libanie. Ja w poprzednich programach mówiliśmy tutaj o tym, że możliwe, że to do tego miasta chcieliby dojść właśnie Izraelczycy, wojsko izraelskie chciałoby do tego miejsca, co najmniej właśnie do rzeki Litani, prowadzić tę operację lądową. I właśnie armia nakazała natychmiastową ewakuację i przemieszczenie się na północ od rzeki Zahrani, informując, że zamierzają przeprowadzić atak na ten obszar. Wcześniej potwierdzono, że 8 osób zginęło w ostatnim ataku Izraela i ten atak, to uderzenie, do niego doszło już w momencie, gdy właśnie Donald Trump ogłosił zawieszenie broni z Iranem. I na początku pojawiły się takie informacje, tak przekazywały władze właśnie pakistańskie, że jeśli chodzi o sytuację w Libanie, to tutaj także ten rozejm będzie obowiązywał, że w tym wypadku również będziemy mieli właśnie rozciągnięcie tego rozejmu na właśnie na kwestie Libanu, że zarówno Stany Zjednoczone, jak i Izrael kończą tutaj działania zbrojne przynajmniej na 2 tygodnie, no ale okazuje się, że proszę Państwa, niestety nie do końca, bo no właśnie dziś już wiemy o tym wezwaniu, jeśli chodzi o mieszkańców Tyru, a jeśli chodzi właśnie o kwestię tych ataków, to mieliśmy te ataki już w nocy, Więc, no i także wypowiedzi ze strony izraelskiej, że ten reżim, ten rozejm, przepraszam, nie obejmuje właśnie Libanu, czyli tam działania mają być kontynuowane. Ruch w ciśnienie Ormus, tak jak powiedziałem, został wznowiony i tutaj serwisy zajmujące się właśnie, na których możemy zobaczyć mapy nawigacyjne, tam są informacje o tym, że formują się pierwsze konwoje i będą powoli prawdopodobnie rozładowywane te zatory. Przepraszam Państwa, że ja tak trochę wolniej mówię, że jestem trochę taki śnięty, można to, pewnie Państwo to widzą, ale tak jak powiedziałem, nie spałem całą noc, śledziłem te informacje i stwierdziłem, że no nie będę czekał z tym live'em, tylko przekażę Państwu ten pakiet takich najnowszych informacji. Jeśli coś się zmieni, jeśli będzie coś ciekawego, to jeszcze wieczorem nagram Wam kolejny raport. Rozmowę przeniesiemy na jutro. Ja już Państwa poinformuję, z kim będzie to rozmowa. To będzie rozmowa z Witoldem Juraszem, dziennikarzem, a wcześniej dyplomatą, prywatnie moim kolegą, bo chyba nie zdradzę tajemnicy, jak poinformuję, że się z Witkiem lubię. I po prostu porozmawiamy sobie jutro o tym właśnie, jak wygląda bilans tej wojny, przynajmniej po tym zawieszeniu broni dwutygodniowym, po jego ogłoszeniu. No i gdzie jest w tej chwili Donald Trump, jeśli chodzi o swoją pozycję międzynarodową, gdzie są Stany Zjednoczone, co ta wojna zmienia. Myślę, że rozmowa z byłym dyplomatą, który pracował zarówno w Moskwie, jak i na Białorusi. Porozmawiamy także o spojrzeniu właśnie z tamtej strony, o tym, jak to wygląda z perspektywy wschodniej. No myślę, że to będzie interesujące i sam się na tę rozmowę bardzo cieszę, więc zapraszam już jutro. A tak jak powiedziałem, jeśli dzisiaj będzie coś ważnego się wydarzy, to wieczorem jeszcze zapraszam Państwa na live i mam nadzieję, że Państwo to trochę doceniają, że dzisiaj, że się teraz właśnie o tej porze nagrywam tego live'a po nieprzespanej nocy, tak żebyście mieli taki pakiet najważniejszych informacji. Jeśli tak, to zachęcam, dajcie znać w komentarzach pod filmem, bo to nam pozwoli dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Też mówimy o rzeczach, mówię tutaj o rzeczach no nie zawsze popularnych czy poprawnych politycznie, więc tak jak Wam wielokrotnie mówiłem, zasięgi bywają właśnie obcinane. Spojrzę też na koniec na komentarze, więc jeżeli będziecie mieli jakieś pytania i będę mógł na nie odpowiedzieć, to oczywiście na nie odpowiem, więc poczekajcie do końca. Myślę, że jeszcze troszkę mam tutaj notatek, więc kilkanaście minut jeszcze na pewno będę Państwu tutaj przekazywał te najnowsze informacje. A to jest jeden z ostrzałów, który widzieliśmy dziś w nocy, właściwie w momencie ogłaszania tego zawieszenia broni przez Donalda Trumpa, więc co tu dużo mówić, ta sytuacja pozostaje napięta bardzo w regionie. W Libanie. Przechodzę dalej jeszcze właśnie a propos Libanu. Tak jak powiedziałem, zaakceptowano, Izrael zaakceptował 14-dniowe zawieszenie broni, ale kancelaria Benjamina Netanyahu stwierdziła, że rozejm nie obejmuje Libanu, gdzie izraelskie wojsko prowadzi operację mierzenia właśnie z Bollach. Izrael nadal prowadzi w tej chwili, proszę Państwa, ostrzał celu w Libanie i operacja na południu kraju lądowa nie została zakończona. I to jest ta zła informacja, bo to może oznaczać, że tam dalej będzie trwała wojna, to może oznaczać, że tam dalej będzie trudna sytuacja też przede wszystkim cywilna. Bo w cieniu tego, na co wszyscy patrzymy, w cieniu wojny amerykańsko-irańskiej, mamy cały czas tę sytuację w Libanie. Liban to też jest jeden z frontów tej wojny. No i niestety, tak jak powiedziałem, cierpią tam cywile, jak to zresztą na każdej wojnie. Jeszcze z ważnych informacji, to proszę Państwa, nie tylko Stany Zjednoczone i nie tylko Iran ogłosiły zwycięstwo. Doradca prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich stwierdził, że jego kraj odniósł zwycięstwo po tym, jak od początku wojny był regularnie ostrzeliwany, jak był atakowany przez Iran. Mam tutaj zapisaną wypowiedź tego pana doradcy Anwara Gargasza. Zwyciężyliśmy dzięki heroicznej obronie narodowej, która ochroniła suwerenność, godność naszego kraju oraz uruchomiła nasze osiągnięcia przed zdradzieckim irańskim atakiem. Dziś możemy zająć się zarządzaniem złożonym krajobrazem regionalnym, mając większą władzę, lepszy wgląd i solidniejszą zdolność do wywierania wpływu i kształtowania przyszłości. Biorąc pod uwagę, ile osób wyjechało, dlatego to sobie zapisałem, proszę Państwa, bo biorąc pod uwagę, ile osób wyjechało z Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jak ucierpiały wizerunkowo państwa arabskie, państwa Zatoki, jaki to może mieć wpływ na ich przyszłość, jak wiele obiektów zostało uszkodzonych, choć warto tutaj podkreślić, co mówiłem też we wcześniejszych live'ach, raportach i w rozmowach, mówiliśmy o tym, że jeśli chodzi o państwa arabskie, no to jednak większość tych pocisków i przede wszystkim dronów była zestrzeliwana przez te państwa, więc to nie jest tak, że te państwa mają złą obronę przeciwlotniczą. One mają dobrą obronę przeciwlotniczą. Śmiem stwierdzić z perspektywy tego, że jestem Polakiem, że no nie da się porównać stanu tej obrony przeciwlotniczej i tych systemów, które mają te państwa, do tego, co mamy my. I to jest bardzo zła informacja. To jest jedna z tych złych informacji, które mamy po tej wojnie, bo widać, że Iran wyciągnął pewne wnioski i prowadzi nowoczesną wojnę i wydaje się, że jeżeli Iran ją prowadzi, a drony też częściowo nie tylko były produkowane w Iranie, ale były też dostarczane, proszę Państwa, przez Rosję dla Iranu, no to skoro tak jest, to niestety, ale zdaje się, że właśnie jeśli chodzi o to, o tę sytuację, to to dla nas jest bardzo zła informacja, bo to oznacza, że Rosja oczywiście takie zdolności również ma, a my takich zdolności jak państwa Zatoki Perskiej na razie przynajmniej nie mamy i warto by było, żebyśmy je mieli. Wykorzystuję sytuację, bo chyba każdy, kto ogląda ten kanał, wie, że to każdą sytuację wykorzystam do tego, aby powiedzieć o tym, że jesteśmy nieprzygotowani w mojej perspektywie i z moich informacji, myślę, że dosyć wiarygodnych i płynących z różnych źródeł, jesteśmy nieprzygotowani do ewentualnego ataku rosyjskiego, jesteśmy nieprzygotowani do wojny i oby nas wojna nie spotkała, bo jesteśmy na nią niegotowi i to nie jest, proszę Państwa, tajemnica. Myślę, że każdy, kto się orientuje, dobrze o tym wie. Plus jest takie i dobre informacje są takie, że jednak i modernizacja polskiej armii trwa i miejmy nadzieję, że będziemy niedługo gotowi do tego, aby odstraszać tak, aby żadnej wojny nigdy w naszym państwie już nie było, a przynajmniej aby nie było jej za naszego życia, tego sobie życzymy. Co ciekawe, Moskwa oczywiście też skomentowała, proszę Państwa, to, co się wydarzyło i zawieszenie broni. I tutaj, tak jak powiedziałem, jeszcze zanim Moskwa, to Jair Lapid uderzył premiera Netanyahu, patrzę w notatkę, bo to już Państwu powiedziałem, i mówię cytat dokładny, podaję, co powiedział Jair Lapid. Nigdy w naszej historii nie było takiej katastrofy dyplomatycznej, a naprawa szkód, jakie wyrządził Netanyahu, zajmie lata, mówi Jair Lapid. No to, proszę Państwa, jest ostra krytyka. Lider izraelskiej opozycji wcześniej popierał tę wojnę. Chodzi o to, że właśnie Tel Awiw nie uczestniczył w procesie negocjacyjnym, że oczywiście działania w Libanie trwają, ale tutaj tak naprawdę suwerenność została w jakiś sposób, jego zdaniem, Lapida ewidentnie naruszona, bo tutaj nie był głos z Tel Awiwu brany pod uwagę, tylko zaakceptowano porozumienie zawarte między Teheranem a Waszyngtonem. Co ciekawe, rzeczniczka MSZ, czyli Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, Maria Zacharowa, o której wielokrotnie tutaj już mówiliśmy na tym kanale, no jakby jest to osoba wybitnie zabawna często w swoich wypowiedziach, albo może żałosna, ale w tym wypadku mamy taką wypowiedź: podejście polegające na tak jednotorowym, agresywnym i niesprowokowanym ataku poniosło miażdżącą porażkę i skrytykowała oczywiście w ten sposób politykę Donalda Trumpa. Jeśli chodzi o ten zespół negocjacyjny, który będzie reprezentował obie strony, zespoły negocjacyjne, to jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to w Islamabadzie podczas rozmów w piątek przewodniczącym, szefem amerykańskiego, amerykańskiego zespołu negocjacyjnego ma być wiceprezydent J.T. Vance, proszę Państwa, czyli tak jak chciał wcześniej tego Teheran, o czym Państwu mówiliśmy już wcześniej, że nie chcą z Kushnerem, nie chcą z Witkowem rozmawiać Irańczycy, Persowie, chcą rozmawiać z J.D. Vance'em, który miał, tak jak pisał wczoraj o tym New York Times, odwodzić w ogóle Donalda Trumpa od pomysłu rozpoczynania tej wojny. Z kolei przewodniczący irańskiego parlamentu będzie przewodniczył zespołowi po stronie irańskiej, więc chyba też wydaje się, że zaraz za prezydentem najważniejsza osoba państwie, przynajmniej oficjalnie. Około 15 krajów uczestniczy z kolei pod przewodnictwem Francji w działaniach mających umożliwić wznowienie ruchu przez cieśninę Ormus. Informuje o tym Emmanuel Macron. Już wczoraj pojawiały się takie informacje, że trwają takie rozmowy. Bardzo pozytywnie na zawieszenie broni zareagowała także Wielka Brytania. Tutaj premier Starmer też już się wypowiedział i tak naprawdę z całego świata płyną pozytywne informacje, jeśli chodzi właśnie o takie gratulacje, wyrażenie zadowolenia, jeśli chodzi o to zawieszenie broni. Oczywiście, proszę Państwa, tutaj też ONZ również to zostało skomentowane w taki sposób, że wyrażono poparcie, po prostu zadowolenie. Już Państwu mówię dokładnie, kto jeszcze pisał. Otworzę sobie tutaj jeszcze swoje notatki, jeżeli mi się to uda, bo to jest dobra informacja. Świat rzeczywiście reaguje pozytywnie i nic dziwnego. To naprawdę myślę, że jest dosyć naturalne, biorąc pod uwagę, co nam groziło, co nam dalej grozi tak naprawdę. Też co pisał ostatnio Donald Trump, myślę, że możemy trochę odetchnąć z ulgą w tej chwili, bo to zawieszenie broni to jest po prostu najzwyczajniej w świecie dobra informacja dla nas wszystkich. Miejmy nadzieję, że ta wojna się zakończy i te negocjacje piątkowe przyniosą efekty. Antonio Guterres pochwalił Rosen, wezwał wszystkie strony do jego przestrzegania, tak jak powiedziałem, więc to jest coś, co w tej chwili właśnie, no tutaj kolejne, widzę kolejne w tej chwili, z jednej strony kolejne wpisy z różnych proirańskich profili, ale także arabskich, które wyśmiewają Donalda Trumpa. Z drugiej strony patrzę w tej chwili na wpis przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Knesetu, który zakpił z Trumpa: Donaldzie, wyglądałeś jak kaczka, czyli że Trump jest tchórzem. No proszę Państwa, to też nie może dziwić, bo tak naprawdę na tej wojnie przede wszystkim korzystał Tel Awiw i to, że politycy izraelscy będą krytykować to, że do tego rozejmu doszło, to nie jest nic zaskakującego. Moim zdaniem tego się mogliśmy spodziewać. Irańska agencja prasowa Meh, cytowana przez agencję Reutera, informuje o eksplozji w rafinerii Lavan, czyli jeszcze dalej tutaj trwają ataki. Z kolei izraelska armia o 10.52, czyli proszę Państwa 10 minut temu, wydała ostrzeżenie o konieczności ewakuacji 7 dzielnic na południowych przedmieściach Bejrutu w związku z możliwym izraelskim atakiem. No to mówiąc krótko, tak jak powiedziałem Państwu, no, nadzieja na to, że to zawieszenie broni obejmie Liban, no niestety ona raczej jest niewielka, bo ewidentnie no tutaj nie na wszystko Donald Trump ma wpływ. Tymczasem w Teheranie już w nocy mieliśmy manifestacje, zdjęcie z Al Jazeera, Państwu rzucam. Ludzie wyszli na ulicę, ciesząc się z tego, że dojdzie do zawieszenia broni, że doszło do zawieszenia broni i mając nadzieję na to, że ta wojna się zakończy. Wspominałem Państwu o reakcji Tel Awiwu, to też od razu oficjalny wpis biura czy kancelarii premiera Benjamina Netanyahu. I jak Państwo mogą przeczytać, Izrael wspiera, popiera decyzję prezydenta Trumpa właśnie o zawieszeniu broni na 2 tygodnie. I proszę Państwa, to oczywiście jest, tak jak powiedziałem, dobra informacja, ale Libanu to nie obowiązuje. Patrzę jeszcze na reakcje, kolejne reakcje ze świata. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że z zadowoleniem przyjęło zawieszenie broni między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. W Pekinie podczas konferencji prasowej rzeczniczka MSZ-u powiedziała, że Chiny podejmują własne wysiłki na rzecz zaprowadzenia trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. No, proszę Państwa, i to jest to, o czym wspomniałem wcześniej. Trudno mówić o jakimkolwiek sukcesie Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza jeśli chodzi o rywalizację z tymi największymi mocarstwami, z Chinami czy z Rosją. No raczej tutaj Trump jest osłabiony po tej wojnie, a nie wzmocniony, i to jest pokaz jego słabości, to, że przez jakiś czas też nie było wiadomo, jak ta wojna może się zakończyć. No i siłą rzeczy no, mogliśmy mieć obawy, że ona zakończy się jeszcze gorzej albo że będzie dalej trwała. No, widzę tutaj Państwa komentarze wyrażające głęboką sympatię i poparcie dla niektórych polityków z Bliskiego Wschodu. Mam podobne zdanie, ale nie będę już tutaj prezentował swoich prywatnych poglądów, bo nie od tego tutaj jestem. Umieszczę tylko jeszcze jedną ankietę, bo jestem ciekaw, jak oceniacie tę wojnę właśnie pod tym względem, czy to jest sukces Donalda Trumpa, czy porażka. Czy ta wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem to jest porażka, czy sukces Donalda Trumpa? Bo, tak jak powiedziałem, Donald Trump przynajmniej pisze o tym, nie wiem, czy tak osobiście uważa, ale zakładam, że tak, bo on raczej chyba uważa, że wszystko, co robi, jest sukcesem. No, Donald Trump pisze o wielkim sukcesie i o wielkim dniu dla światowego pokoju. Moim zdaniem rzeczywiście tutaj nie mija się z prawdą, jeśli chodzi o ten dobry dzień dla światowego pokoju, bo zakończenie wojny to jest zawsze po prostu dobra informacja dla nas wszystkich, bo tak jak już wspominałem, przestają ginąć ludzie, ale to, co, no tak jak powiedziałem, to niech najlepszym określeniem będzie, no, nigdy nie cytuję Marii Zacharowej, albo jeżeli cytuję, to po to, żeby zdementować jej kłamstwa. No w tym wypadku to jest ciekawy wpis. Nie pamiętam takiego wpisu, którym byłaby tak blisko prawdy Maria Zacharowa. Nasz kraj od samego początku w swoich pierwszych oświadczeniach mówił, że trzeba natychmiast powstrzymać tę agresję, że nie ma militarnego rozwiązania tej sytuacji ani żadnej próby zaprowadzenia porządku w regionie, że trzeba natychmiast rozpocząć niemaskujące, lecz prawdziwe polityczne i dyplomatyczne rozwiązanie, które opiera się na procesie negocjacji, podejście polegające na tak jednotorowym, agresywnym, niesprowokowanym ataku, jak amerykański, poniosło miażdżącą porażkę, oceniła politykę Trumpa rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. No proszę Państwa, aż się tutaj na chwilę zatrzymam, bo muszę przyznać, że tak jak powiedziałem, pierwszy raz chyba widzę wpis Zacharowej, który nie byłby kłamliwy i z którym chyba mógłbym się zgodzić. Oczywiście Komisja Europejska również komentuje Ursula von der Leyen, jest zadowolona z zawieszenia broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Przewodnicząca Komisji Europejskiej podkreśliła, że kluczowe jest kontynuowanie negocjacji, aby osiągnąć trwałe porozumienie. I tak jak powiedziałem Państwu, w piątek rozmowy w Islamabadzie. Kaja Kallas również pisze o tym, że porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w sprawie zawieszenia broni stanowi krok w tył od krawędzi przepaści po tygodniach eskalacji konfliktu. No tutaj też się trudno nie zgodzić. To jest chyba najlepsza informacja, proszę Państwa, że mamy właśnie zatrzymanie przed przepaścią, bo do tego mogło dojść. Jeszcze wczoraj się wielu tego obawiało. Stwarza to porozumienie bardzo potrzebną okazję do złagodzenia gróźb, wstrzymania ataków rakietowych, wznowienia żeglugi, stworzenia przestrzeni dla działań dyplomatycznych zmierzających do zawarcia trwałego porozumienia, napisała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Tutaj, proszę Państwa, w ostatnich tygodniach mieliśmy też spory i trudne rozmowy między właśnie szefową dyplomacji unijnej a szefem dyplomacji amerykańskiej, czyli sekretarzem stanu Marco Rubio, o tym mówiliśmy. Dziękuję za wsparcie, bo to miłe, zwłaszcza mówię w kontekście tego, że nagrywam to dla Państwa po nieprzespanej nocy, więc dziękuję panu z kasyna za wsparcie i dziękuję Państwu za wsparcie, dziękuję za komentarze, za wpisy. No i to jest chyba też moment, bo powinienem to zrobić wcześniej, ale to jest ten moment, aby podziękować moim patronom. Dziękuję bardzo moim patronom, dzięki którym mogę tworzyć takie live'y, mogę nagrywać takie live'y, mogę tworzyć dla Was nie tylko live, ale też rozmowy, ale kolejne treści, mogę siedzieć po nocach i czytać te informacje, siedzieć też w dzień i śledzić to, co się dzieje, nie muszę się martwić. Właśnie o to też, czy YouTube nie ograniczy zasięgów tych publikacji, które tutaj właśnie umieszczam i to mogę robić dzięki moim patronom, więc dziękuję bardzo tradycyjnie, bo bez tego się nie może obejść. Dziękuję, dziękuję za to, że jesteście, za to, że wspieracie ten kanał, za to, że mogę dzięki Wam ten kanał tworzyć tutaj. Dziękuję też w imieniu moich współpracowników. Mamy nowego montażystę, też Maćka, który teraz montuje te kolejne rozmowy, tworzy też nowe okładki. Też możecie dać znać w komentarzach, jak Wam się te nowe miniaturki podobają. Myślę, że będzie mu miło, bo jest też pasjonatem i robi to dlatego, że po prostu go to interesuje i chce coś fajnego zrobić. I to akurat podzielę się z Państwem tym takim swoim spostrzeżeniem, że to mnie też bardzo kręci w tej pracy, że właśnie takich ludzi spotykam, którzy chcą tak jak ja coś robić swojego i coś tutaj publikować, co lubią, co im się podoba. Więc fajnie, że mogę to robić i dziękuję Wam za to, że mogę to robić, bo to dzięki Wam. Gdyby Was nie było, to bym nie mógł tego robić bez publiki, bez odbiorców. Byłoby to niemożliwe. Jest nas 1600 osób na tym live, więc fajnie, że o tej porze tyle osób jest. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaufanie, dziękuję, że jesteście i przychodzę jeszcze, bo chociaż jestem trochę zmęczony, nie ukrywam i tak jak mówię, przepraszam Was za stan swój i za formę, ale tak jak powiedziałem, mogłem Wam zrobić w lepszej jakości tego live'a i w lepszym stanie, ale byłoby to później, więc wolałem po prostu od razu na bieżąco po śledzeniu tych wszystkich nocnych informacji, robieniu, zapisywaniu sobie różnych rzeczy, wrzucaniu też relacji na Instagrama, odsyłam Was do mojego Instagrama, do Twittera, bo tam umieszczam wpisy, ostatnio rzeczywiście więcej relacji na Instagramie, bo czasami jest po prostu łatwiej, czasami wystarczy podać po prostu wpis tych mediów, które śledzę. W przypadku tego konfliktu jest to dosyć proste. Ja jeszcze wspomnę też o tym, co się dzieje na wschodzie, za naszą wschodnią granicą, bo w Ukrainie Rosjanie prowadzą dalej naloty, atakują w Nikopolu, zaatakowali wczoraj autobus, zginął między innymi 11-letni chłopiec, wczoraj mieliśmy 9 osób zabitych, kilkadziesiąt rannych w wyniku tego ataku, więc dalej polują na cywilów, już nie wspomnę o tym, co się dzieje na Chersońszczyźnie, jak tam trwa polowanie na cywilów ukraińskich. Jak chcecie spojrzeć na artykuły na ten temat, to macie u mnie w relacjach na Instagramie. Tutaj niektórych rzeczy nie mogę wrzucić, bo zaraz by nam obcięło zasięgi już tak jeszcze drastyczniej niż zazwyczaj, więc dlatego tego w tej chwili tutaj nie wrzucę. wracamy do Zatoki Perskiej, tak jak powiedziałem, to przecież już wszyscy w tej chwili, można powiedzieć, wyrażają zadowolenie, więc skoro był premier Wielkiej Brytanii, prezydent Francji, była szefowa unijnej dyplomacji, szefowa Komisji Europejskiej, był Antonio Guterres, to jest oczywiście także kanclerz Niemiec, Friedrich Merz w oświadczeniu podkreślił, że celem w najbliższych dniach musi być wynegocjowanie trwałego pokoju i że można to osiągnąć tylko przez negocjacje. No, proszę Państwa, ciekawe, wszyscy mówią to samo, tylko Donald Trump mówił coś innego, wszyscy nawoływali do tych negocjacji, wszyscy się cieszą z tego zawieszenia broni. Oczywiście minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrzej Sibicha również na Platformie X poinformował o tym, że z zadowoleniem Kijów przyjmuje porozumienie między prezydentem Trumpem a irańskim reżimem w sprawie odblokowania ciśnienia Hormuz i zawieszenia broni. I oczywiście też pochwalił Pakistan za mediację, za wysiłki mediacyjne w tej kwestii. No to jest, proszę Państwa, też warte podkreślenia, że tutaj Pakistan odegrał kluczową rolę, jeśli chodzi o te negocjacje. I ważna informacja. Informacja z godziny około 9, przed 9, pojawiły się takie informacje w jednej wizycie tutaj z agencji, że wczesnym rankiem w środę, czyli dziś, Hezbollah wstrzymał ogień w kierunku północnego Izraela i żołnierzy izraelskich w Libanie w ramach ogłoszonego wcześniej zawieszenia broni. Trzy źródła bliskie tej organizacji przekazały takie informacje, oczywiście dla Reutersa, i to dlatego też jakby to zwracam na to uwagę, bo to jest, proszę Państwa, jednak jedno z tych źródeł, na których warto się opierać. To jest ciekawe, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co o czym Państwu wcześniej mówiłem, no, że godzinę później Tel Awiw, czy armia izraelska wzywała cywilów z Bejrutu, z części Bejrutu do opuszczenia swoich domów, bo będą ataki, a także jeszcze wcześniej, jeśli chodziło o miasto Tyr. Więc to było, to z kolei mam po godzinie 8 takiej informacji, IDF poinformował, że będzie atakował w tym regionie i wezwał do ewakuacji mieszkańców miasta Tyr. To ciekawe, bo później pojawiły się informacje o tym, że z kolei organizacja terrorystyczna z południowego Libanu mówi o tym, że już nie będzie ostrzeliwała północnego Izraela i że będzie się stosowała do zawieszenia broni. No to jest interesujące. Ta rozbieżność, trzeba przyznać. I to trochę smutne, że na razie nie widać tutaj szans na zakończenie tego konfliktu, mimo że nawet terroryści chcą już zakończyć. Bo jednak naprawdę żal tych cywilów, którzy nie są w żaden sposób jakby związani z żadnymi terrorystycznymi organizacjami, mieszkają w Libanie i spadają im bomby na głowy. Dyrektor Generalny Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych powiedział, że nawet jeśli Iran szybko otworzy cieśninę Ormuz, zapasy paliwa lotniczego prawdopodobnie pozostaną ograniczone przez kolejne miesiące. Tu znów agencja Reutera i proszę Państwa, zwróćcie uwagę, że wczoraj o tym mówiłem Wam w live, zanim taka oficjalna informacja dziś po godzinie 8 się pojawiła właśnie w Reutersie, to mówiłem Państwu, że kupujcie bilety lotnicze, jeśli planujecie jakieś loty, to róbcie to szybko, bo będą ograniczenia, no pewnie za jakiś czas te ograniczenia zejdą, ale ceny mogą wzrosnąć. No i tak, i tutaj znów patrzę na ten wpis, bo on się pojawia w kolejnym źródle, wpis Jaira Lapida, który krytykuje Netanyahu, mówi o tym, że zawiódł dyplomatycznie, nie osiągnął żadnego z celów, które sam sobie wyznaczył. No i tak jak Państwu cytowałem wcześniej, pisze o tej naprawie szkód dyplomatycznych przez arogancję, zaniedbania i brak planowania zajmie lata, jeśli chodzi o tę perspektywę Tel Awiwu. No, zdjęcia, właściwie w każdej agencji pojawiają się zdjęcia i proszę Państwa, co ciekawe, Irańczycy ciesząc się, bo dodaję Wam tutaj ładne zdjęcie, ale mogę Wam też dodać inne zdjęcie za chwilę, jeśli je pobiorę, a chyba jednak powinienem je wcześniej wrzucić do tej bazy, którą tutaj mam w programie, żeby ono się wyświetlało w trakcie live'a. W każdym razie to nie jest tylko tak, że Irańczycy tutaj z flagami stoją i się cieszą, także w trakcie tych manifestacji radości w związku z zawieszeniem broni, to także palą flagi amerykańskie i izraelskie. To nie powinno w sumie dziwić. To standard, jeśli chodziło o takie protesty wcześniej w Iranie, w Teheranie czy w innych irańskich miastach. Jeśli chodzi jeszcze o to, co działo się w nocy, to proszę Państwa, to była ogólnie rzecz biorąc niespokojna noc, tak jak powiedziałem, w Zatoce Perskiej. W Katar był atakowany, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich miał miejsce pożar na polu gazowym. Wcześniej pojawiły się, były alarmy właśnie i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, i Arabia Saudyjska poinformowała o przechwyceniu kilku rakiet balistycznych. No i w Katarze mieliśmy 4 ranne osoby w wyniku trafienia odłamkami pocisku przechwyconego przez obronę przeciwlotniczą, czyli zestrzelono pocisk balistyczny, odłamki spadły. I ja, wbrew temu, co mówią niektórzy eksperci, to wierzę w to, proszę Państwa, bo sam widziałem to w Ukrainie. Wiele razy było tak, że zestrzeliwane pociski. 4 lata tam mieszkałem i wracam tam za chwilę znowu na jakiś czas, jak tylko skończę ten scenariusz, na którym teraz siedzę. No to wiele razy jest tak, że pociski zostaną zestrzelone, odłamki spadają i rzeczywiście to niszczą, uszkadzają budynki. Znajomemu uszkodziły samochód bardzo mocno. Obok samochodu inny znajomy znalazł odłamki właśnie pocisku i szczęście, że go nie było w tym miejscu, ale też były osoby ranne właśnie na skutek tych odłamków, które spadały na przykład na Kijów. No i tutaj też mam taki głos z jednej z agencji, że w Cieśninie Ormus panuje obecnie nie jakiś wielki ruch. Ja Państwa informowałem o tym, że się kształtują te konwoje, które będą przepływały, ale na razie też tutaj w CNN, cytowany właśnie przez CNN, jeden z ekspertów stwierdził, że to jest pierwszy krok zawieszenie broni, ale to nie oznacza, że żegluga handlowa na międzynarodowych szlakach komunikacyjnych natychmiast wróci do normy, że najpierw przewoźnicy, ubezpieczyciele będą chcieli poczekać, poobserwować to, co się dzieje. To chyba dosyć oczywiste. Natomiast tak jak powiedziałem, te ceny ropy spadły drastycznie i mam nadzieję, że będą spadać. I tu jeszcze jedna rzecz już na koniec, zanim przejdę do tego kącika właśnie kącika z memami, bo myślę, że to też Was interesuje, zawsze kiedyś tak było, że tutaj przejdę do wpisu osoby, która, no, której wpisy w ostatnich dniach mi się niezwykle podobały i ogólnie działalność dyplomatyczna papieża Leona XIV, nie ukrywam, że mi się podoba. Po ostatnich godzinach wielkiego napięcia dla Bliskiego Wschodu i świata przyjmuję z zadowoleniem i jako znak żywej nadziei ogłoszenie dwutygodniowego rozejmu. To jest wpis właśnie papieża. Tylko poprzez powrót do negocjacji można osiągnąć zakończenie wojny. Wzywam, by w tym czasie delikatnej pracy dyplomatycznej towarzyszyć modlitwą, wyrażając pragnienie, by gotowość do dialogu mogła stać się narzędziem rozwiązania innych sytuacji konfliktowych na świecie, powiedział papież Leon XIV, zwracając się do tysięcy uczestników audiencji na placu Świętego Piotra. To nie wpis, tylko wypowiedź. Czytam to właśnie z Reutersa. No proszę Państwa, mówiąc krótko, tutaj sobie pozwolę na prywatny komentarz. Tak sobie wyobrażam właśnie rolę papieża we współczesnym świecie, właśnie w dobie konfliktów, właśnie jako osobę, która będzie wzywała do pokoju, która będzie gotowa do też uczestniczenia, właśnie będzie takim autorytetem, który właśnie to będzie robił. I tak jak powiedziałem, te krytyczne wypowiedzi w stronę Donalda Trumpa, te uderzenia właśnie w tę eskalację, którą on groził, to jest coś, co mi się podobało bardzo, jeśli chodzi o wypowiedź papieża Leona XIV. Naprawdę wydaje się, że on ma bardzo, bardzo zdrowe podejście do tego, co dzieje się w tej chwili w polityce międzynarodowej, zarówno jeśli chodzi o wojnę na Bliskim Wschodzie, jak i wojnę na Ukrainie. To warto odnotować. Wczoraj Państwu mówiłem o jednym z jego wpisów, więc teraz też chciałem powiedzieć. No teraz kącik memów. To w sumie nie jest mem, To jest jeden z wpisów, który się pojawił i który dobrze podsumowuje, proszę Państwa, podejście Donalda Trumpa i jego wygrażanie. Ja Państwu wczoraj mówiłem, że albo będzie bombardowanie, albo może się uspokoi. Obawiałem się tego bombardowania, ale nie bałem się jakiegoś używania atomu czy czegoś takiego, bo też się pojawiły takie głosy, też miałem takie prywatne rozmowy. Donald Trump chce być uważany za nieprzewidywalnego, on chce wywierać presję, on chce, aby ludzie się go bali. Jemu się to bardzo też podobał Władimira Putina. Tak mi się wydaje, że to jest jeden z jego wzorców, jeśli o to chodzi. Więc Donald Trump dlatego właśnie stara się zastraszyć swoich i przeciwników politycznych, ale też tutaj w tym wypadku chciał zastraszyć chyba Irańczyków i cały świat. No i najlepiej widać, jak to wyglądało w ostatnich 38 dniach, no właściwie tutaj to ostatnich dwóch tygodniach, 22 marca, otwórzcie ciśninę Ormus w ciągu 48 godzin, potem w ciągu 5 dni, 10 dni, znowu 48 godzin 4 kwietnia, potem otwórzcie do wtorku, potem już z przekleństwami otwórzcie, potem otwórzcie w środę, no i potem już, proszę Państwa, do środy i potem, proszę Państwa, dwutygodniowe zawieszenie broni i oby to zawieszenie broni zamieniło się w nie tylko w zawieszenie broni, ale w trwały pokój i spokój na Bliskim Wschodzie. A to już memy, które się pojawiły i co ciekawe, ten mem na przykład był właśnie, to przez niektórych dziennikarzy też podawany, bo to tak, to już weszło do potocznego slangu. Dalej mamy kolejny mem, który się pojawił w internecie i to też nawet jeden z polskich dziennikarzy udostępnił, dosyć znany. Zwolennik polityki właśnie Tel Awiwu. Zdaje się, że też ten wpis udostępnił, ten mem udostępnił, zaraz go znajdę. Był też jeszcze taki ostrzejszy mem z białą flagą. Nie, to chyba był ten. No w każdym razie to mnie dosyć zaskoczyło, że właśnie niektóre osoby, które takimi są wielkimi zwolennikami tej eskalacji wojny, od razu opublikowały te memy, atakując właśnie Trumpa, no bo wcześniej Trumpa wychwalały za to, co on robi, wychwalały za te że doszło do, przepraszam, wyznaczyłem sobie godzinę, już godzina się zbliża, zaraz będziemy kończyć, wyłączę, żeby nie dzwonił. Przepraszam Was, ale tak jak powiedziałem, to jest taki dosyć wyjątkowy live, bo po nieprzespanej nocy, ale za to z najnowszymi informacjami. Podsumowując, to może być jakiś, ten mem może być jakimś, ten obrazek może być jakimś rodzajem właśnie komentarza, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło w ostatnich dniach, ale to nie znaczy, że powinniśmy być z tego niezadowoleni, proszę Państwa. To, że Donald Trump ogłasza zwycięstwo, tego się mogliśmy spodziewać. To, że Iran ogłasza zwycięstwo, to raczej też nie powinno nikogo dziwić, bo jeśli chodzi, proszę Państwa, o te negocjacje, no to już samo to, że będziemy się opierać w tych negocjacjach na tym 10-punktowym planie Iranu, to już to można powiedzieć, że jeśli chodzi o Iran, to może być odczytywane pozytywnie, ale choćby New York Times pisze o tym, że od początku tak jak Państwu mówiłem wczoraj, ciekawa analiza. Wiecie, że ja też New York Timesa lubię i czytam. I oni piszą wprost, że nieracjonalne wydawały się od początku przesłanki Trumpa, żeby rozpocząć wojnę. Dwa, te cele bazowe osiągnięto, czyli zabito przywódcę Alego Chameneiego i kwestia spowolnienia budowy irańskich pocisków balistycznych. To zostało osiągnięte. Netanyahu chciał zmiany reżimu i zainstalowania w Teheranie potomka ostatniego szacha. To miało od początku nie interesować Trumpa, no tylko wydaje się, że Trump najzwyczajniej w świecie od samego początku nie wziął pod uwagę konsekwencji, mimo że wszyscy mówili mu o tym, że Iran zablokuje ciśnienie Ormuz. I tutaj jest ta kwestia tego, co dalej. To jest to najważniejsze pytanie przed piątkowymi negocjacjami. I mając zawieszenie broni w tej chwili na 2 tygodnie, to jest najważniejsza kwestia. Czy w tym temacie uda się dogadać Tehranowi z Waszyngtonem? Bo nawet jeśli ceny spadną, szlak będzie otwarty, no to w tej chwili to Iran będzie kontrolował szlak i cieśninę i właściwie Iran przed wojną tego nie robił. To jest właśnie ta największa porażka Stanów Zjednoczonych, że tego problemu nie było, ten problem sami Amerykanie stworzyli, no i teraz próbują go rozwiązać albo próbują właśnie nawet inaczej. Już przecież Donald Trump mówił o tym, że to Europa ma rozwiązywać ten problem. Ewidentnie przerzucą na Europę odpowiedzialność za tę sytuację. To jest coś, co naprawdę tutaj trzeba przyznać, że stawia pod znakiem zapytania jakąś sprawczość i całą tę politykę amerykańską dotyczącą Bliskiego Wschodu w ostatnim czasie. Wniosków jest wiele, już media to komentują, ja tak nie będę, proszę Państwa, na razie pozwalał sobie na jakiś komentarz, podsumowanie, to zrobię za jakiś czas, jak będziemy wiedzieli więcej, może na przykład w piątek, pewnie pogadamy o tym też z Witkiem w trakcie rozmowy, bo uważam, proszę Państwa, że na razie za mało wiemy. Wiemy, że mamy zawieszenie broni i że mamy deeskalację. Bardzo to cieszy. Dziękuję bardzo panu Krystiaksowi. Pan Krystiaks właśnie tutaj przekazał wsparcie. Bardzo dziękuję, to miłe. Wracając właśnie jeszcze do tego, o czym naprawdę bardzo wam dziękuję za każde wsparcie. To jest miłe też, że doceniacie to co jakby robię i miło mi. Także wielkie, wielkie dzięki. Jeśli chodzi o to, o czym mówiłem, to ja po prostu uważam, że jest troszeczkę za wcześnie na takie komentarze, takie szersze, żeby pisać na przykład jakąś analizę. Pewnie coś takiego zrobię, może to opublikuję, jeśli redakcja, dla której pisuję, to weźmie, a może to opublikuję na swoich mediach społecznościowych, ale wydaje mi się, że na razie jeszcze za wcześnie. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili mamy po prostu na razie tylko zawieszenie broni. Nie wiemy, czy ono przerodzi się w zakończenie, takie trwałe zakończenie konfliktu. I panu Skasyna jeszcze raz też dziękuję za kolejne wsparcie. Nie wiemy właśnie, czy to się przerodzi w trwałe zakończenie konfliktu. Nie wiemy, czy Donald Trump ma jakiś plan na zakończenie tej wojny, taki jasny, poza tym, że zdecydował się na deeskalację. To jest zresztą ciekawe, bo zawsze jak do wyboru eskalację ma Władimir Putin, to eskaluje. Zawsze jak ma do wyboru użycie siły, to jest taka jego psychologiczna konstrukcja, a Donald Trump zawsze jak ma do wyboru eskalację, to najpierw strasza, a potem zwróćcie uwagę, że nie eskaluje. To jest ciekawe. Zaraz przejdę jeszcze do komentarzy, bo widzę, że mają Państwo pytania, to jakieś zdanie myślę, że mogę wyrazić i na niektóre z nich mogę odpowiedzieć, jeśli je zadajecie, choć nie czuję się w wielu kwestiach ekspertem, ale sobie pozwolę na odpowiedzieć na niektóre z tych pytań, na które znam odpowiedź, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestię cen ropy, wydaje mi się, i to tutaj coś nie coś, jakieś pojęcie mam, jeśli chodzi o to, co się dzieje na rynkach. Nie jakieś wielkie, nie czuję się ekspertem. Oczywiście, kiedy otwieram w tej chwili burza w Izraelu, to o tym Państwu mówiłem. Ale agencja Reutera znów pisze, że anonimowy izraelski urzędnik stwierdził, że Stany Zjednoczone koordynowały z Izraelem działania przed zawarciem tymczasowego zawieszenia broni i że zostało to zawieszenie broni osiągnięte bez żadnych zobowiązań co do trwałego zakończenia wojny, zapewnienia odszkodowania Iranowi lub zniesienia sankcji nałożonych na Iran. Czyli tutaj trzeba będzie trochę tego pewnie tego partnera najważniejszego na Bliskim Wschodzie trochę tak teraz pogłaskać, no bo Stany się wycofały z wojny, która była korzystna. IDF poinformował, że wstrzymał ogień w Iranie, ale będzie kontynuować operację lądową w Libanie. To, co proszę Państwa mówiłem, niestety. Na początku były takie informacje, że przynajmniej tak Pakistan tutaj przekazywał, że to będzie zawieszenie broni, które będzie obejmowało właśnie całą wojnę, czyli też Liban, ale teraz się okazuje, że niestety nie. I tutaj prezydent Zardari chyba był, Asif Ali Zardari był chyba właśnie jedną z tych osób, które negocjowały. Premier Shabazz Sharif był równie zaangażowany właśnie tutaj w te rozmowy, ale też proszę Państwa kluczową osobą i osobą, którą też lubi Donald Trump jest tutaj, zresztą spotykał się z nim właśnie z tego co pamiętam właśnie w Waszyngtonie, jest generał Asim Munir, który jest szefem sztabu armii pakistańskiej i on miał również uczestniczyć w tych negocjacjach między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Więc to są te osoby, które ze strony Pakistanu zabiegały o to dyplomatyczne rozwiązanie i to się udało i z tego można się cieszyć. Oczywiście, proszę Państwa, zobaczymy, jak to teraz będzie przedstawiane przez Stany Zjednoczone, bo ja czuję, że będzie kontynuowana narracja, w której to NATO będzie obarczane właśnie winą za nieosiągnięcie wszystkich celów, chociaż przecież Donald Trump mówił, to widzą Państwo we wpisie, tych celów osiągnięto nawet więcej niż te planowane właśnie, no ale w tym wypadku jeszcze mamy kolejny wpis, żebyśmy mieli kolejny wpis Donalda Trumpa. Tak, realna podstawa, nie, to jest jeszcze ten, bo tutaj już się pojawiło, ale to po prostu media. Tak, media podają i no tak jak powiedziałem tutaj Shabazz Sharif i Asim Munir, to nawet sam Donald Trump o tym wpisał, wrzucił w jednym ze swoich wpisów. On ich wymienił jako, czyli premiera i właśnie marszałka polowego, tak go określił, ale też szef sztabu też armii pakistańskiej. I to jest, proszę Państwa, chyba jeśli chodzi o informacje, te takie główne wszystko, bo tak jak powiedziałem, mamy zawieszenie broni, to może nas cieszyć, mamy na 2 tygodnie, wydaje się, wstrzymanie ataków, miejmy nadzieję, i wojny, jeśli chodzi o działania w Iranie, nie mamy tego w Libanie. Przechodzę do pytań, bo widziałem, że pisaliście, wielka ściema, Iran powinien teraz wysoko zagrać, to Wasze komentarze. No, ściema, pytanie z której strony, ważne, że na jakiś czas wydaje się, że będzie zawieszona eskalacja, nie będzie bombardowania właśnie obiektów energetycznych i krytycznych. Mosty nie będą niszczone, elektrownie. I on ma spalone, pan Paweł pisze, Iran ma spalone fabryki, spaloną armię i może się mścić na sąsiadach. Jak dla mnie to nie jest wygrana. A to, że się dogadują ze Stanami Zjednoczonymi, samo o tym świadczy. To jest ciekawe spojrzenie, bo to prawda, Iran poniósł olbrzymie straty. Oczywiście straty Stanów Zjednoczonych jakieś są, ale to jest kilka samolotów, proszę Państwa. One idą w miliardy dolarów, ale dalej, jeśli chodzi o takie materialne straty, no to są pojedyncze zniszczone samoloty, kilkunastu zabitych żołnierzy, uszkodzone pojedyncze samoloty, bazy, zniszczony radar, zniszczony AWACS, ale to nie są duże straty i rzeczywiście materialnie można tak do tego podejść. No pytanie, jak jeśli chodzi o wizerunek, no i przede wszystkim o to, jakie będą skutki długoterminowe i to zobaczymy, bo Wielokrotnie Państwu mówiłem, że jeśli chodzi o wojnę, zwłaszcza mówiłem to w kontekście wojny na Ukrainie, to wojnę ocenia się po czasie, to znaczy po tym, jakie skutki polityczne zostały uzyskane i co udało się osiągnąć. Nie po tym, czy ktoś zajął kawałek terytorium, czy to mówię o rezultacie wojny i o tym, kto zwyciężył. Zawsze się odwołuje do wojny w Finlandii, zawsze się odwołuje do wojny w Wietnamie, zawsze się odwołuje do wojny w Afganistanie, tej, którą mieliśmy ostatnio, tej interwencji, no bo tam porażek nie było amerykańskich, no, czy można ją uznać za sukces, czy można wojnę w Wietnamie uznać za sukces, gdzie Amerykanie zwyciężali i nawet ofensywę TET odparli, ale co z tego, jak efekt był. Efekt był taki, że musieli się wycofać. I tutaj też jest to pytanie, jaką, jeśli chodzi właśnie o Iran, jakie będą efekty. Ktoś pisze, że rozejm to błąd Iranu. Pan Adam pisze. Możliwe, bo były też takie głosy, że Iran będzie chciał teraz kontynuować wojnę do tego momentu, aż uzyska swoje cele, ale pytanie, ile udało się uzyskać? No i też pamiętajmy, że to jest rozejm. Będą rozmawiali, będą mieli oddech. Miejmy nadzieję, że się zgodzą na zakończenie wojny, bo na razie mamy rozejm na 2 tygodnie. No tak jak powiedziałem Państwu, wydaje się, że Liban jest poza porozumieniem. Obie strony chciały się dogadać, Iran i Stany Zjednoczone, albo na pewno Stany chciały się dogadać, bo mówiło się już od jakiegoś czasu, że administracja Donalda Trumpa szuka wyjścia z twarzą z tej sytuacji. No i w tym wypadku Liban niestety nie wchodzi chyba w to zawieszenie. Przepraszam, muszę się napić, bo to jest ta pora i czy pora nie jest jakaś późna. Mi się po prostu wydaje, że dzień się jeszcze nie skończył. Zaczął się nowy. No i pan Arkadiusz pisze, że Iran jest silny jak nigdy dotąd. I tutaj znów zdania są podzielone, bo jednak jest zbombardowany. Spadły na niego tysiące bomb, tysiące rakiet. Jako osoba, która mieszkała przez 4 lata w państwie, w którym trwała wojna, wiem, że często nasze wyobrażenie jest mylne, to znaczy zdjęcia z Kijowa nie oddawały tego, co działo się na froncie, z drugiej strony zdjęcia na froncie nie oddawały tego, co działo się na przykład we Lwowie czy czasami w Kijowie. To jest szerokie spojrzenie. Patrzymy na zdjęcia z Teheranu i protestujących ludzi i wydaje nam się, że wszystko jest w Iranie w porządku, jak ludzie palą te flagi, znaczy w porządku. Palenie flag to nie jest nic fajnego, ale chodzi o to, że no wydaje się, że życie toczy się normalnie, ludzie wyszli na manifestacje, cieszą się z zakończenia wojny i palą flagi amerykańskie. Natomiast jeśli by na to spojrzeć z tej perspektywy właśnie zdolności irańskich, to bardzo możliwe, że Persowie stracili większość swoich zdolności militarnych, bo naprawdę te tysiące, czy nawet zaryzykuję stwierdzenie, że dziesiątki tysięcy bomb, które spadały co noc, co dzień na Iran, i także rakiet, to na pewno to prowadziło do drastycznego zubożenia możliwości i zdolności irańskich. Powiedzmy sobie szczerze, te bomby nie spadały na pola czy na góry, tylko na obiekty. I straty na pewno Iran poniósł dużo, dużo większe niż sam informuje i przekazuje. To myślę, że tego się nie da nawet porównać. Irańczycy mają sprawną propagandę, ten reżim ma sprawne, bardzo sprawne jakby te służby informacyjne, też oszukiwał wielokrotnie, wrzucając różne filmiki, które były na przykład z wojny czerwcowej, żeby pokazywać swoje sukcesy. To nie jest do końca tak. My raczej po prostu spodziewaliśmy się czegoś innego. Spodziewaliśmy się, że Stany zgniotą Iran i chyba tego się też bał Iran. A jednak bez operacji lądowej, to odsyłam do rozmowy z pułkownikiem Lewandowskim. On tam doskonale omówił, jakie są ograniczenia i że to są ograniczenia, które Stany same sobie narzucają, bo nie chcą powtórzyć sytuacji z Iraku. No tak, i tutaj pan Paweł pisze o tym, że jakie możliwości ma Iran, jeśli nie zaakceptuje rozejmu, spalenie, cofnięcie się do średniowiecza. No do tej pory Iran był gotowy eskalować. Mogą oczywiście zbombardować Stany Zjednoczone i pewnie wtedy, gdyby rozejm został odrzucony przez Iran, to świat będzie no mniej krytyczny w stosunku do Trumpa, że zdecydował się na atak na infrastrukturę właśnie krytyczną. Patrzymy dalej. No niektórzy piszą właśnie, że dojdzie do kolejnych ataków rakietowych, że wojna się nie skończy. Inni z Państwa piszą o tym, że te drony nic nie zrobiły tak naprawdę Amerykanom. Ja dziękuję jeszcze raz za wsparcie od widzów. No i tak, to jest komentarz bliski mi pana Arkadiusza. Amerykanie zmienili reżim z liberalnego na bardziej złowrogi Ameryce. Brawo. To jest nie do końca tak, że ten reżim był liberalny, bo Ali Chamenei na pewno nie był liberalny. Natomiast warto tutaj zwrócić uwagę, że on miał pewne, jakby narzucał sam pewne ograniczenia temu reżimowi, to znaczy był przeciwko właśnie uzyskaniu i temu procesowi uzyskiwania broni jądrowej, nałożył na to fatwę. No. I nie chciał tego i był, no, był pacyfistą. Powiedzmy, że w jakimś sensie tak, nie chciał wojny, chciał negocjować i to jest, proszę Państwa, coś, co teraz może być z tym problem, bo Korpus Strażników Rewolucji to raczej do, powiedzmy sobie szczerze, do no, najbardziej pokojowo nastawionych nie należy, tak enigmatycznie to ujmę. Pan Paweł pisze, Stany Zjednoczone przegrały wizerunkowo, a Iran gospodarczo. Też mi się wydaje, że Stany nie odpuszczą zatoki. Moim zdaniem będą tam zabezpieczały swoje interesy i myślę, że może być tak, że będziemy mieli jednak swobodne po prostu, jeśli chodzi o handlowe operowanie w cieśninie Ormus, to będzie swoboda znowu, tylko najzwyczajniej w świecie to w jakiś tam sposób na razie będzie ograniczone, bo to jest najsilniejsza karta, jaką ma w tej chwili Iran i na pewno będzie ją grał, ale docelowo myślę, że Stany będą negocjowały i zrobią wszystko, żeby cieśnina Ormus była po prostu żeglowna i w pełni otwarta dla wszystkich. Pan Mister Henzo pisze o 32-milionowym kraju. Pomyłka. Proszę pana, Iran ma ponad 90 kilka milionów mieszkańców. Tutaj mówię kilka, bo brak jakichś dokładnych spisów powszechnych, ale grubo ponad 90 milionów mieszkańców. Ponad 1,5 miliona kilometrów kwadratowych. O, pan Arkadiusz pisze o tym, że bomby niewiele zrobiły, powołuje się na wypowiedź rodziny. No i to jest właśnie, musimy poczekać i zobaczyć właśnie, jakie będą takie konsekwencje tej wojny, zarówno dla Iranu, czy rzeczywiście zostaną zniesione częściowo sankcje, tak jak sobie Iran by tego życzył, bo już przecież zostały częściowo zniesione, ale czy to będzie trwałe, to wszystko, proszę Państwa, przed nami. Ja już kończę, bo naprawdę jestem zmęczony. Wybaczcie mi moją dyspozycję dzisiaj, ale zależało mi na tym, żeby przekazać Wam te najnowsze informacje. To miał być trochę krótszy live, wyszedł dłuższy, ale jeszcze przejrzałem prasę, żebyście mieli te najnowsze wpisy. Na razie nic przełomowego, nowego się nie pojawia, ale przełomowe jest to, że po 38 dniach mamy rozejm, dwutygodniowy rozejm, zawieszenie broni, które może doprowadzić do trwałego zakończenia wojny, do trwałego pokoju. Jeśli tak będzie, to dowiemy się o tym już niedługo. Przypominam, w piątek negocjacje w Islamabadzie, tam przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Iranu będą rozmawiali o trwałym zakończeniu tej wojny. Rozejm ogłosił w nocy Donald Trump około półtorej godziny przed terminem ultimatum, który wcześniej wyznaczył Teheranowi. Nie doszło na szczęście do bombardowań, nie doszło do uderzeń na infrastrukturę krytyczną, którymi groził Donald Trump. Nie zaatakował mostów, nie zaatakował elektrowni, wokół których zbierali się ludzie, więc w tym wypadku, proszę Państwa, tu to są te pozytywne informacje, mamy rozejm i miejmy nadzieję, że to doprowadzi do zakończenia wojny, do trwałego zakończenia wojny. Ja jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Dziękuję za wsparcie, dziękuję, że jesteście. Dziękuję moim patronom. Jeśli ktoś chce dołączyć do grona moich patronów, jeśli podobają Wam się te live'y, to serdecznie zachęcam. Link do Patronite'a umieszczę w opisie tego nagrania. No i zapraszam też na kolejne publikacje, bo oczywiście będą, tak jak zapowiedziałem, gdyby przełomowego coś się wydarzyło, to dziś live i wieczorem, jeśli się nic przełomowego nie wydarzy, to jutro rozmowa z ekspertem i porozmawiamy o ocenie tej wojny, także o sytuacji z naszą wschodnią granicą, o tym, jak też Rosja wykorzystuje te wojny, jakie mamy szanse na zawieszenie broni na Ukrainie. Teraz wydają one się bardzo nikłe, mimo że Kijów bardzo by tego zawieszenia broni chciał. Ukraińcy chcieli po prostu zakończenia tej wojny, ale Rosja nie jest Stanami Zjednoczonymi i Rosja niestety tę wojnę na razie chce kontynuować. Jeszcze raz dziękuję, życzę Wam miłego wieczoru i dziękuję za obecność.